Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja zawsze dziewica.
Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz.
I Jacek Nasacki.
Proszę Państwa, jeszcze witamy Pana Przemysława, który realizuje dzisiejszą audycję, i naszych gości, którzy do nas przyjechali z dwóch różnych kierunków. Pani Iwona Niedbalska, lekarz-pediatra, doradca życia rodzinnego.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I ksiądz dr Radosław Kacprzak, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu, kierownik duchowy, rekolekcjonista, długoletni kapelan szpitalny. Obecnie zajmuje się też prowadzeniem warsztatów psychologiczno-duchowych i towarzyszeniem ludziom w odzyskiwaniu harmonii oraz integracji wewnętrznej ciała, psychiki i ducha. Witamy serdecznie księdza.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i pana Lecha.
Dzisiejszy temat: sen to stracony czas czy niezwykły zysk? Czy w audycji dla małżonków mamy się zajmować takimi marginalnymi sprawami jak sen? Otóż na pewno tak, bo to nie jest żaden margines. Pan Bóg wspaniale stworzył człowieka i przeznaczył pewien czas na sen. No, często jesteśmy mądrzejsi od Pana Boga i nie patrzymy w instrukcję obsługi, że ten sen musi być i musi trwać odpowiednią ilość czasu. No i potem opłakane skutki tego zbieramy i dziwimy się, skąd nam to się wzięło. Skąd to się wzięło naszym dzieciom? O szczegółach powie pani doktor Iwona Niedbalska. Ale to jest każdy element naszego ciała, naszej budowy, działania naszego organizmu jest przewidziany przez Stwórcę w sposób idealny. A jeżeli coś nie działa jak trzeba, to znaczy, że coś zaniedbujemy. Na przykład boli nas kręgosłup, bo nagle narząd ruchu nogi przestały chodzić, bo siedzimy bez przerwy przed komputerem. Nie potrafimy się skupić, boli nas głowa. A czy spaliśmy wystarczającą ilość czasu? A czy to takie ważne? Pani doktor Iwona Niedbalska odpowie na te pytania i na jeszcze inne. Prosimy bardzo.
Myślę, że każdy z nas czuje, że sen to tylko zysk. Im dłuższy sen, głębszy, pełniejszy, spokojniejszy, tym będziemy zdrowsi. Zobaczmy. Tutaj usłyszeliśmy, że Pan Bóg, stwarzając nas, zaplanował wszystko idealnie. Pan Bóg jest jedyną osobą, która nie popełnia błędów. Czyli właściwie, słuchając Pana Boga, możemy żyć bezpiecznie. Na sen powinniśmy przeznaczać codziennie od 7 do 8 godzin. Osoby dorosłe oczywiście. A zastanówmy się, ile rzeczywiście poświęcamy czasu na sen. Sen powinniśmy sobie zaplanować. Czas na sen powinien być zaplanowany. Już w 1611 roku możemy poczytać w Makbecie u Szekspira, że sen to najposilniejszy składnik uczty życia. Uczty życia. Więc jeżeli będziemy spali odpowiednią ilość czasu, jeżeli będziemy się wysypiali, to nasze życie będzie piękne, najpiękniejsze, jakie być może, ponieważ zapewnimy mu regenerację, zapewnimy odpoczynek naszemu ciału, umysłowi i rozwój emocjonalny naszych dzieci. Jestem lekarzem pediatrą, pracuję w poradni i bardzo często mam do czynienia z dziećmi niewyspanymi. Przychodzą w konkretnych godzinach, więc często w tym czasie, kiedy powinny spać. Szczególnie małe dzieci. Rozbudzone są bardzo płaczliwe, są niespokojne, są zdenerwowane. Nie poddają się procedurom medycznym tak, jak dziecko wyspane. To jest dla nas naturalne, jak patrzymy na małego człowieka. Nie traktujemy jednak poważnie swojego własnego snu w starszym wieku. będę chciała powiedzieć troszeczkę więcej o śnie u nastolatków, szczególnie u osób dorosłych, ponieważ zrozumienie, dlaczego on jest taki istotny, pomoże nam lepiej zorganizować sobie życie. W ostatnich latach naukowcy odkryli rewelacyjną metodę leczenia. Posłuchajmy. Jest to metoda, która przedłuża życie. Poprawia pamięć, zwiększa kreatywność. Do tego czyni nas dużo atrakcyjniejszymi. Wyszczupla sylwetkę, zmniejsza liczbę napadów głodu, chroni przed rakiem, przed demencją, zapobiega przeziębieniom i grypie. Obniża ryzyko zawału serca i udaru, a także cukrzycy. Dzięki tej metodzie poczujemy się szczęśliwsi, mniej przygnębieni i podenerwowani. Już się oczywiście domyślacie, że chodzi o sen. Sen jest darmowy. Każdy może z niego skorzystać. Chodzi tylko o to, żebyśmy potraktowali sen poważnie. Zobaczcie, już na samym początku Pisma Świętego stworzenie Adama i zaraz potem stworzenie Ewy. Kiedy się ono odbywa? W czasie snu Adama. Czyli Bóg dokonuje rzeczy pięknych, dobrych, wzniosłych w czasie snu. Pokazuje nam jakby w ten sposób, że nie możemy traktować snu jako utratę czasu, utratę możliwości działania. Sen jest koniecznością. My wręcz mamy dbać o sen. O czym mówi piąte przykazanie? Mówi o tym, że musimy dbać o życie, o własne i o życie innych, którzy zależą od nas. Dbałość o sen to jest dbałość o własne zdrowie, nie tylko fizyczne, ale także emocjonalne i psychiczne. My jako rodzice jesteśmy odpowiedzialni za sen naszych dzieci, naszych podopiecznych, jako małżonkowie za sen naszego współmałżonka i wszystkich innych osób, które w środowisku domowym z nami mieszkają. Na początku chciałabym powiedzieć wam, jak zbudowany jest mózg, bardzo króciutko, żebyśmy zrozumieli, co dzieje się w nocy, w jaki sposób mózg regeneruje się, od czego to zależy. I na pewno ta wiedza pomoże nam i zachęci do tego, żebyśmy spali długo, wystarczająco długo i kładli się spać o odpowiedniej porze. Myślę, że to dla dorosłych jest godzina 23 do 7 rano. Oczywiście, jeżeli możemy spać dłużej, to zachęcam. W mózgu mamy 100 miliardów komórek. Jakbyśmy ułożyli te neurony, to one 4 razy oplotłyby kulę ziemską. Zobaczcie, ile to jest komórek mózgowych. Neurony potrzebują komórek pomocniczych, które sprawiają, że mogą prawidłowo funkcjonować, utrzymują je w dobrostanie. Nazywają się komórkami glejowymi albo glejem. Tworzą one układ glimfatyczny, który działa 20 razy intensywniej w nocy niż w ciągu dnia. Astrocyty, to jedne z tych komórek gleju, pomagają w odżywieniu neuronu. Usuwają niechciane związki chemiczne z jego okolic i dzieje się to w ciągu mikrosekund. Mikroglej to są maleńkie komóreczki, które poruszają się wokół neuronu, ciągle krążą, jak strażnicy i aktywują się wtedy, gdy dochodzi do infekcji lub stanu zapalnego układu nerwowego. Pomagają także w utrzymaniu zdrowia i dobrostanu synaps. Synapsa to jest takie połączenie między neuronami, które ma szerokość 2 milionowych cala. Oligodendrocyty tworzą osłonkę mielinową, która pokrywa ciało aksonu. Są one bardzo ciasno upchane w istocie białej, a ich zadanie polega na owijaniu białej mieliny wokół aksonów, by je odizolować, co pozwala na szybsze przesyłanie sygnałów przez aksony. Czyli mamy komórki neurony i komórki gleju, które są odpowiedzialne za dobrostan komórki gleju, odpowiedzialne za dobrostan nie tylko neuronów, ale całego układu nerwowego. Okazuje się, że w ciągu doby, w ciągu dnia, chciałam powiedzieć, dochodzi do wydzielania takich substancji chemicznych w mózgu, które można powiedzieć, że są substancjami trującymi. One muszą być usunięte w nocy przez układ limfatyczny, w którym płyn mózgowo-rdzeniowy bierze też bardzo ważny udział. Jest to tak zwane sprzątanie w mózgu. I w czasie nocy dochodzi do wysprzątania mózgu z tych substancji chemicznych, które by spowodowały, że nie moglibyśmy funkcjonować rano. I dzieje się to każdej nocy. I proces ten musi przebiegać wystarczająco długo, musi być dokończony, abyśmy mogli obudzić się wyspani, uśmiechnięci, wypoczęci, aktywni, abyśmy mogli prawidłowo funkcjonować. Sen jest zjawiskiem bardzo tajemniczym. To nie jest tak, jak myślimy, że tylko wpadamy w taką nieświadomość. Jest to nieskończenie ciekawe i złożone zjawisko, które pozostaje nadal częściowo tajemnicze. To zjawisko zostało w ostatnich latach bardzo dobrze zbadane, na tyle dobrze, że możemy o nim mówić w taki sposób, że jesteśmy pewni tego, co dzisiaj usłyszycie w tym programie. To, co przygotowałam, jest oparte na badaniach naukowych. Nie będę o tych badaniach naukowych mówić, ponieważ program jest zbyt krótki, ale chciałabym podzielić się z Państwem wiedzą na temat wpływu niedoboru snu na wszystkie procesy fizjologiczne, czyli na naszą pamięć, na kreatywność, na metabolizm, na układ sercowo-naczyniowy, układ rozrodczy, na zachowanie zdrowia, czyli układ immunologiczny, powstawanie nowotworów, choroba Alzheimera, demencje, choroby psychiczne, chociaż wspomnieć o tym, w jaki sposób niedobór snu może spowodować powstanie tych chorób, ale wolałabym, żebyśmy patrzyli dzisiaj na sen jako tak bardzo pozytywnie, w jaki sposób dobry sen może nas uchronić przed tymi, przed chorobami i przed utratą naszych zdolności, nierozwinięciem się ich wręcz, żebyśmy byli zachęceni do tego, żeby spać dużo. Tyle właściwie, ile nam organizmowi, ile nasz organizm potrzebuje. Tutaj warto by było powiedzieć króciutko, że sen składa się głównie z dwóch faz. Nie będę tutaj dokładnie o tym mówiła, ale warto powiedzieć, że cykl dorosłego człowieka, cykl senny, to jest mniej więcej 90 minut. Zasypiając, najpierw wchodzimy w fazę snu głębokiego, NRM, który ma dwie fazy, płytszą i potem głębszą, a po niej następuje faza REM. W pierwszej fazie nocy dominuje faza NRM, a nad ranem faza REM. Właściwie w każdym z tych cykli dochodzi do takiego jak gdyby przepychania się tych faz. Jedna chce zastąpić drugą i wyprzeć drugą. One mają inne funkcje, zupełnie inne, wzajemnie się uzupełniają i są tak bardzo ważne, że nie można powiedzieć, że jedna jest ważniejsza od drugiej. I dlatego, kiedy śpimy krótko, na przykład tylko po 12 zasypiamy albo o 1 się kładziemy spać, wtedy my o 5, to ten sen będzie wyglądał tak samo, będzie tyle samo wart, ile sen między godziną powiedzmy 22 a 5 rano. On będzie troszkę inny. Także to jest bardzo istotne, żebyśmy to rozumieli, co się dzieje w tych fazach i o tym też krótko powiemy. Wiemy też, że dzielimy się na skowronki i na sowy. To chodzi o chronotypy ludzkie. To związane to jest z genetyką naszą. Powiedzmy, że tak mniej więcej 40% dorosłych to skowronki, u których, w cudzysłowie oczywiście, u tych osób szczyt czuwania we wcześniejszej porze dnia się pojawia i one zasypiają wcześniej, budzą się chętniej rano. Natomiast sowy to są takie osoby, które, około 30% jest takich osób w naszym społeczeństwie, które chętniej zasypiają około północy. i lepiej by mi się spało rano. Czy też ksiądz zauważył takie, na przykład w pracy swojej w szpitalu, czy ksiądz zauważył to u swoich pacjentów, z którymi rozmawiał?
Przez 14 lat posługiwałem jako kapelan szpitalny i zauważyłem, że sen odgrywa istotną rolę w takim dochodzeniu do zdrowia. Im lepszy sen, tym pacjent szybciej nabierał sił i mógł szybciej wrócić do domu. I bardzo często spotykałem się z takimi pytaniami ze strony pacjentów. Dlaczego ja nie mogę spać? Dlaczego Pan Bóg nie pozwala mi, daje mi takie trudne doświadczenie? No i oczywiście trzeba było powiedzieć, że każda sytuacja i każda historia jest inna, ale że ten sen ma bardzo ważne znaczenie także w życiu duchowym, gdyż to jest taki list pisany do samego siebie, ale ten sen jest bardzo ważny, ale sen jest nie tylko dla mnie i dla drugiego człowieka, bo jeśli ta osoba, która nie mogła spać, była niepojednana z historią swojego życia, jeśli miała nieczyste sumienie i jeśli nie zgadzała się, albo jej dzień był bardzo trudny, to bardzo często to wpływało na tą dynamikę snu i na odpoczynek i dochodzenie do zdrowia. Także praktyka moja spotkań z ludźmi pokazała, że sen ma istotną rolę w takim dbaniu o siebie od strony ducha, psychiki i ciała, żeby móc służyć innym, tak jak mamy przykazanie miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Jeśli nie zadbamy o swój sen, to nie będziemy mogli także służyć innym i tam, gdzie Pan Bóg nas na co dzień stawia.
Tak. Tutaj o czystym sumieniu, o tym, jak o nie zadbać, ksiądz także nam powie w późniejszym czasie. Skupiając się na tych medycznych aspektach zdrowego snu, chciałabym powiedzieć o tym, że nasz sen uzależniony jest od sprawnie działającego ośrodka snu w środku mózgu. Mamy tak zwany zegar biologiczny, umiejscowiony w jądrze nadskrzyżowaniowym. To jest istotne, żebyśmy o tym pamiętali, że zegar biologiczny zależy od po prostu my nie mamy na to wpływu. Jesteśmy tak stworzeni, że funkcjonujemy w 24 godzinach, w których musimy znaleźć czas na sen. Czy chcemy, czy nie, zaczniemy odczuwać senność. Na jądro nadskrzyżowaniowe wpływa, czyli rytm dobowy, wpływa także melatonina. Jest to hormon, który wydziela się o zmierzchu. Kiedyś, kiedy nie mieliśmy zegarów, powiedzmy, nie wiem, 200 lat temu, czy dawniej jeszcze, kiedy ludzie nie korzystali z zegarów, przez narząd wzroku wpadało światło, o zmroku wpadało go coraz mniej i był to taki sygnał dla mózgu, który powodował proces wydzielania melatoniny. Melatonina jest hormonem, który działa jak megafon. Można powiedzieć całemu naszemu organizmowi, mówi: przygotuj się na sen. Dzień się skończył, przygotuj się na sen. Czyli jesteśmy uzależnieni od światła słonecznego. Jeżeli chcemy dobrze wykorzystać dzień, powinniśmy wystawiać się codziennie na słońce, co najmniej pół godziny do godziny naświetlenia słonecznego. Ale wieczorem, kiedy powinniśmy pójść spać, nie możemy sobie fundować ostrego oświetlenia, szczególnie gdy mamy kłopoty ze spaniem, a jeszcze bardziej niebieskiego światła LED-owego, które wpadając na siatkówkę pobudza, to jest tak zwane światło brzasku, pobudza nas do aktywności. Czyli tutaj może od razu poruszę tą kwestię, światło z komórek, z laptopów, z ekranów telewizyjnych, to już może mniej, ale z komputerów. To jest światło, które w sposób nienaturalny budzi nasz mózg. Wtedy, kiedy powinniśmy układać się do snu, żeby odpocząć, żeby nasz układ nerwowy mógł być odtruty przez naturalne komórki, które tam układają wszystko tak jak trzeba, mówiąc tak w cudzysłowie, to my pobudzamy się do aktywności w sposób nienaturalny i nie możemy potem zasnąć. Najbardziej cierpią teraz na niedospanie dzieci, nastolatki. To jest coś strasznego, jak w czasie wizyt patronażowych, takich bilansowych, pytam młodych ludzi, ile śpią na dobę, no to mówią, że kładą się spać o 23, może 24, a o godzinie w pół do siódmej trzeba już wstać. Więc nastolatkowie są notorycznie niewyspani. Między innymi z tego powodu, że używają o późnych godzinach nocnych komórek, laptopów.
Czyli musi być jakaś odległość czasowa pomiędzy używaniem ekranu, światła LED-owego, a pójściem spać.
Co najmniej dwie godziny.
Co najmniej dwie godziny.
Powinno tak to być, tak, co najmniej dwie godziny. Mówię o tym teraz, ponieważ w tej chwili jest to największy problem, żeby młodzi ludzie odkładali komórki przed pójściem spać. Zupełnie czym innym jest nauka z książki, a czym innym jest nauka z telefonu, z laptopa. Po prostu młodzi ludzie z powodu niewyspania, jak dzisiaj wyglądają? Często są niezadowoleni z życia, są podenerwowani, są nadreaktywni, są agresywni, mają niskie poczucie wartości własnej, mają nisko samoocenę, mają kłopot z nawiązaniem relacji, z utworzeniem przyjaźni, postrzegają świat jako zagrażający, jako niebezpieczny, nie mogą znaleźć rozwiązań dla swoich problemów, krytykują siebie, krytykują innych, mają kłopot z takim regularnym planowaniem, nie potrafią dobrze ocenić sytuacji, widzą sytuacje dużo trudniej, rozwiązanie różnych problemów dużo w takim nieprawidłowym świetle. Po prostu nie mogą siebie zobaczyć w prawdzie, ani świata nie widzą w prawdzie. To są konsekwencje niewyspania. Nie potrafią odpoczywać. Zobaczcie, mówimy, że ktoś stał lewą nogą. Wstaje lewą nogą, tak? To takie powiedzenie potoczne dotyczy tych osób, które nie wyspały się po prostu, bo ktoś, kto się wyśpi, czyli obudzi się sam, cykl senny się zakończy, to jest osoba, która budzi się i cieszy się, że się obudziła. Ona się cieszy, ponieważ czuje, że życie jest po prostu piękne, że może coś zrobić, może zmienić świat. Mamy takie przysłowia, chciałabym tutaj może powiedzieć. Im krótszy sen, tym krótsze życie. Sen to zdrowie. Sen dla urody. Mówimy też, prześpij się z tym problemem, jeżeli nie możemy rozwiązać jakiegoś problemu. I o tym też będziemy mówić, dlaczego tak się dzieje. Problemy nam się rozwiązują w fazie REM. Sen dla urody, czas leczy rany, ale tylko taki czas, w którym śpimy. I mówimy też, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. I tutaj chciałabym króciutko nawiązać do tego, co mówił ksiądz. Jeżeli wkładamy pod poduszkę swoje problemy nierozwiązane, zmartwienia, troski, jeżeli zasypiamy w nieprzebaczeniu, w gniewie, w złości, jeżeli mamy sobie coś do wyrzucenia, czy taki sen będzie dobry? No będziemy mieli ogromny kłopot z zaśnięciem. Także tutaj musimy pomyśleć o tym, co trzeba zrobić przed położeniem się do snu, żeby sen był dla nas lekiem.
I tutaj wtrącę, że Reklamy mają na to sposób. Kup pigułki z melatoniną i będziesz zasypiał jak dziecko. No, ale jeżeli będziemy jeść, zażywać melatoninę, to melatonina w sposób naturalny wydzielana przez organizm, no, przestanie funkcjonować. Po prostu organizm będzie czekał na kolejną pigułę, a koncerny farmaceutyczne będą zacierać ręce, że obroty wzrastają. Więc czy w ogóle warto z tego rodzaju melatoniną w pigułce się posiłkować? Chyba nie. W sposób ciągły na pewno nie.
W sposób ciągły na pewno nie. Tak jak mówiłam, melatonina nie jest lekiem, który wywołuje sen, który powoduje, że sen powstaje, że sen trwa i nam ten sen przedłuży. Melatonina jest hormonem, który przygotowuje tylko te ośrodki w mózgu, które wywołują sen, do tego, aby one zafunkcjonowały, żeby one wystartowały, jak gdyby, żeby cały nasz organizm wystartował do snu. Czyli to jest taki zapraszacz całego organizmu do snu. Dorośli, którzy mają kłopoty ze snem, ale myślę, że na końcu programu jeszcze będziemy o tym też mówić, jak sobie pomagać w dobrym śnie, mogą korzystać z melatoniny, ale najistotniejsze jest to, żebyśmy przyjrzeli się, w jaki sposób żyjemy. Najistotniejsze jest to, żebyśmy przyjrzeli się, czym karmimy nasze myśli, czym karmimy nasze serce w ciągu dnia, czym się zajmujemy, jakie książki czytamy, jakie programy oglądamy, z kim rozmawiamy. To jest bardzo istotne.
Ojcowie Kościoła kiedyś bardzo pięknie mówili, że karmię się tym, czym żyję. I w zależności od tego, jak ten nasz dzień wygląda, tak będzie wyglądał nasz sen. Otóż z takich rozmów z ludźmi, gdy proszą o mnie o jakąś pomoc, rozmowę, to wynika, że sen ma bardzo ważne znaczenie w naszym życiu duchowym. W dzisiejszym świecie jest tak, że wiele osób chce zażyć tabletkę i usnąć. Tymczasem są sprawdzone metody i jest takie opracowanie naukowe jednego z amerykańskich lekarzy, doktora Dona Colberta, które potwierdza, że Biblia leczy zaburzenia snu. Otóż wiemy, że tak jak pani doktor wcześniej powiedziała, ten motyw snu w Biblii jest bardzo ważny. Dużo jest literatury na ten temat, którą można zgłębić i więcej przeczytać. Ale pamiętam rozmowę z jednym człowiekiem, który nie mógł zasnąć i mówi, że dopiero kiedy przed snem zaczął czytać fragment Ewangelii dnia na następny dzień i tą Biblię kładł sobie do poduszki, to wtedy budził się wyspany, taki radośniejszy. Dlatego, że to Słowo Boże cały czas pracowało w nocy i dawało mu taki pokój serca. Otóż, aby dobrze korzystać ze snów w życiu duchowym, to wydaje mi się, że trzeba mieć najpierw też dobry kontakt z samym sobą. Żeby dobrze tak rozeznać, że sny są takim lustrem, w którym widzimy i odkrywamy siebie. Właśnie też czystość intencji, czystość serca. Na ten temat bardzo dużo o takiej roli snu pisał, ale też była sesja na ten temat u księży Salwatorianów w Krakowie, ksiądz Krzysztof Grzywocz, który poświęcił, wydana jest książka Duchowość i sny, która tak bardzo szeroko mówi o znaczeniu snów w naszym życiu duchowym. I to jest cenna literatura, która może nam pokazać, że sen, dobrze przeżyty sen, może być dla nas takim, mówiąc trochę językiem też i psychologii, zasobem, do którego my będziemy sięgać i kiedy będziemy mieli te dobre sny, one będą dla nas takim dobrym punktem odniesienia wtedy, kiedy będziemy przeżywać różnego rodzaju trudności. Pani doktor tutaj mówiła też o tym znaczeniu snu w życiu duchowym człowieka. Wydaje mi się, że te ostatnie minuty przed snem są bardzo dobre, bardzo ważne dla nas, które mogą być taką szansą, żeby Pana Boga zaprosić także do tego snu i powiedzieć, prosić Go o to, żeby ten sen był przez nas lepiej przeżywany.
Tak. To tak chciałabym powiedzieć o takiej pięknej roli snu, jaką jest przenoszenie informacji z hipokampu, czyli takiej części mózgu, która odpowiada za pamięć krótkotrwałą, do kory mózgowej, gdzie mamy ośrodek pamięci długoterminowej. To jest fascynujące. W czasie dnia uczymy się nowych rzeczy. Ciągle doświadczamy czegoś. Cały dzień informacje docierają nam do mózgu. Co dzieje się podczas snu? W czasie snu, który nie jest stratą, jest tylko zyskiem, dokonuje się piękna, niezwykła rzecz. Informacje, które zdobyliśmy w ciągu dnia, których się nauczyliśmy, są selekcjonowane na te ważne, mniej ważne, zupełnie nieważne, są odsiewane i przenoszone one są podczas takich bardzo szybkich wyładowań w mózgu, nazywane są one wrzecionami snu, przenoszone są do pamięci długoterminowej. Czyli bardzo korzystne jest dla nas, aby uczyć się w ciągu dnia, potem sobie trochę odpocząć i wieczorem jeszcze powtórzyć. I rano okazuje się, że te informacje, których uczyliśmy się wieczorem i mogliśmy czerpać je z pamięci krótkoterminowej, przeniesione są do pamięci długoterminowej. Rano już uczniowie, studenci korzystają z tego banku informacji i w tym miejscu te informacje mogą już pozostać na stałe, nawet na całe życie. Bardzo istotne jest to, żeby przed uczeniem się, przed nauką, dobrze się wyspać. Dlaczego? Dlatego, że w czasie snu NREM dochodzi do oczyszczania właśnie tych miejsc w hipokampu, które muszą być puste, żeby nowe informacje miały gdzie się podziać. Więc jeżeli jesteśmy przeładowani informacjami i się nie wysypiamy, to na nic nam się zdarzy siedzenie nad książką, bo niczego nowego nie zapamiętamy. Dlatego to jest ważne, mówię do rodziców, żeby pilnowali, aby ich dzieci wysypiały się właściwą ilość snu. No zobaczmy, niemowlę prawie cały czas śpi. Małe dziecko powinno spać 10-11 godzin. Uczeń w szkole podstawowej powinien spać 9 godzin, to jest minimum. Nastolatek powinien spać jeszcze więcej, 9 godzin 15 minut, dlatego że tam bardzo intensywnie procesy mózgowe się odbywają, tak zwane przycinanie neuronalne, o którym teraz może nie mamy czasu rozmawiać, ale rzeczywiście ten złoty wiek dla mózgu, kiedy najłatwiej się nam uczyć, wymaga też odpowiednio długiego snu. Potem sen się skraca, wystarcza nam 7-8 godzin snu i tak właściwie pozostaje do końca naszego życia. Mówię o tej roli snu w procesie zapamiętywania, ponieważ to jest może zbyt mało poruszona kwestia nawet w szkołach. Dzieci nie wiedzą o tym, ile powinny spać, dlaczego sen jest taki ważny i dlaczego wyspanie się przed nauką i wyspanie się po nauce jest takim wielkim dla nas dobrem. W czasie snu następuje tak zwana konsolidacja pamięci, konsolidacja informacji. Nawet krótkie drzemki w ciągu dnia, takie 20-30 minutowe, pozwalają na to, żeby informacje osadziły się w naszym mózgu lepiej. To nie dotyczy tylko pamięci tak zwanej faktograficznej, czyli typowego uczenia się, ale także dotyczy to naszych umiejętności manualnych, jak na przykład gry na instrumencie. Jest to tak zwana pamięć motoryczna. Badania naukowe wyraźnie pokazują, że osoby, które na przykład pianiści grają na instrumentach, wysypiają się odpowiednio długo, pamiętają utwory lepiej, ćwicząc wieczorem, rano potrafią zagrać te utwory bezbłędnie. W sporcie niewyspani sportowcy popełniają wiele błędów, nie mają siły. Siła mięśniowa jest słabsza, dochodzi do urazów, zmniejsza się ich wydolność organizmu. Niewyspany człowiek niestety nie ma takiej zdolności koncentracji jak osoba wyspana. I to jest bardzo ważne, bardzo ważne. Zobaczmy, ile jest wypadków drogowych. Czy myślicie Państwo, że to jest tylko alkohol? Nie, niestety nie. Bardzo często do wypadków samochodowych dochodzi na skutek niewyspania. I to nie są zwykłe wypadki. Ktoś, kto jest pod wpływem alkoholu, on reaguje wolniej, jakoś tam wyminie, jakoś tam skręci, pojedzie, ale ktoś, kto zaśnie, to po prostu w ciągu 2 sekund zjedzie na drugi tor, na drugi pas i może dojść do zderzenia czołowego. Ja tutaj nie mówię o tym, że alkohol jest bezpieczny, absolutnie nie. Natomiast osoby pijane powodują wypadki, a osoby, które zasypiają za kierownicą, powodują kraksy. To są najgorsze wypadki samochodowe. Sen za kierownicą doprowadza do utraty życia no, nie tylko siebie, nie tylko swojego, ale wielu osób. Niewyspana osoba często nie wie, że jest niewyspana. Jej się wydaje, że jest wyspana. Kierowcy otwierają okno, skubią się, podśpiewują sobie i nawet nie zauważają, że ich mózg wyłącza się na ułamki sekund i nie, czyli te wrota, czyli wzgórze wyłącza się na ułamki sekund, wrota, przez które wpływają informacje z różnych zmysłów, także ze zmysłów wzroku i słuchowe, są zablokowane, zasypiają na chwileczkę i tracą panowanie nad kierownicą. Także jeżeli jesteśmy niewyspani, nie wruszajmy w trasę, zatrzymajmy się, wypijmy sobie kawę, odczekajmy po przespaniu się, nawet 20 minut gdzieś na poboczu, odczekajmy jeszcze jakiś czas, zanim nasz mózg otrzeźwieje na tyle, że możemy dalej ruszać w drogę. Niewyspany człowiek jest dla otoczenia bardzo przykry, ponieważ zachowuje się irracjonalnie. Zobaczcie, jak wyglądają nasi nastolatkowie. Jak często mówimy, że to wychowanie, a nie pomyślimy o tym, że to jest człowiek po prostu bardzo niewyspany i to jest niewyspanie przewlekłe. Nie dzisiaj, ale przez tydzień, przez miesiąc, przez lata. Dzisiaj mamy epidemię depresji, prób samobójczych u młodych ludzi. To są szpitale psychiatryczne pełne są młodych ludzi, którzy stracili radość życia. Nie potrafią się skupić na niczym. Myślę, że ogromną rolę tutaj odgrywa niedospanie. Pojawiają się depresyjne myśli również u rodziców, którzy są niewyspani. Chciałabym tutaj jeszcze powiedzieć o takich medycznych, czysto medycznych sprawach. Mianowicie jak niedobór snu wpływa na metabolizm. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. Na układ sercowo-naczyniowy, na powstawanie nowotworów, choroba Alzheimera. Zacznijmy może od metabolizmu.
Ale króciutko. Czas nam się kończy.
Im krócej śpimy, tym więcej jemy. Zwiększa się ryzyko otyłości, ryzyko zachorowania na cukrzycę typu drugiego. Dzieje się to za pomocą rozchwianych hormonów leptyny i greliny. U osób wyspanych leptyna ma prawidłowy poziom i ona hamuje nas przed zbytnim apetytem, a grelina, czyli hormon, który wydzielany jest w czasie w momencie, kiedy jesteśmy niewyspani, mówi nam jedz dalej, jedz dalej. Muszę bardzo króciutko mówić, więc tylko tak zaznaczę, że niezdrowy sen to niezdrowe serce. Dlaczego tak się dzieje? To wszystko jest za udziałem układu współczulnego, który u niewyspanej osoby jest bardzo pobudzony. Kortyzol, który wydziela się wtedy w nadmiernej ilości i pozostaje długo w krwiobiegu, pobudza akcję serca. Rytm serca jest przyspieszony. Spada elastyczność tętnic, szczególnie wieńcowych, co prowadzi do zawału. Jest też przyspieszony proces wapnienia u osób niewyspanych. W czasie snu wytwarza się hormon somatotropina. Jest to wielki uzdrowiciel organizmu. Jeżeli jesteśmy niewyspani, mamy niedobór tego hormonu, nie może on odbudować wyściółki naczyń krwionośnych, czyli śródbłonka. Naczynia tracą spójność, są wtedy bardziej podatne na miażdżyce i pękają. Niedobór snu bardzo działa depresyjnie na układ immunologiczny. Kto długo śpi, ten sam się leczy. Sen jest lekiem. Jest lekiem na wszystkie choroby, naprawdę. Ponieważ poprawia się sprawność układu immunologicznego. Niedobór snu zaburza funkcjonowanie komórek NK, które są naturalnymi, natural killer, taki mają skrót, które wyłapują komórki nowotworowe i je, można powiedzieć, zabijają. Z nimi pracują makrofagi. Jedne z nich, które towarzyszą komórkom nowotworowym, mają nazwę M1. Ich poziom się podnosi, ale komórki drugie, które mają nazwę M2, obniżają się i one wręcz towarzyszą komórkom nowotworowym w powstawaniu naczyń krwionośnych w obrębie guza. Zatem nie śpiąc, jakby dajemy lepsze możliwości nowotworom do rozwoju. Oczywiście my osobiście im tego nie dajemy, nie chcemy, żeby tak się działo, ale układ immunologiczny potrzebuje głębokiego, długiego snu. Jeżeli on jest zbyt krótki, to po prostu źle funkcjonuje. Można też powiedzieć, że komórki, nasze limfocyty, które mają dotrzeć do miejsc zapalnych, w niewyspaniu są jak gdyby ociężałe. Zachowują się jakby były, nie wiem, jak w smole się poruszają, nie mogą dotrzeć do miejsc zapalnych. Dlatego też, jak zaczynamy chorować, to organizm bardzo dobrze się czuje, kiedy może odpocząć. Czujemy, że nie możemy wykonywać żadnej pracy, musimy się położyć. Tak mamy właśnie robić. Musimy się położyć i odpoczywać, żebyśmy mogli nabierać sił i wracać do zdrowia. Bardzo ciekawą rzeczą jest to, że niewyspane osoby tracą zdolność do odczytywania, oczywiście częściowo, do odczytywania emocji na twarzach. Czyli niewyspane osoby, może w pracy możecie, moglibyście to zauważyć, albo nawet obserwując własne dzieci, szczególnie nastolatkowie, nie widzą naszych emocji, nie widzą, jak my wyglądamy, z czym my się budzimy, z jakim nastrojem. Są tak bardzo skupieni na sobie, na swoim złym samopoczuciu, że jest bardzo trudno porozumieć się z nimi. Mamy wtedy wrażenie, że takie dziecko jest egoistyczne, że w ogóle nie interesuje się innymi, nawet swoim rodzeństwem. A tu chodzi po prostu o brak snu. Czy jeszcze mogę mówić? Niedobór snu wpływa także niszczycielsko na nasz kod genetyczny. To już są niesamowite badania, które o tym mówią. Czyli jeżeli rodzice nie dbają o sen własnych dzieci, to można powiedzieć, że nie dbają o to, by one rozwijały się w sposób jak najbardziej harmonijny. Dochodzi do uszkodzenia telomerów, czyli takich... Kod genetyczny mamy w spirali, w komórkach, w jądrach i prawidłowo zbudowany sieć, w której są nasze geny, zakończona jest telomerami, tak jak sznurówka. Z jednej strony ma nasadkę, z drugiej strony ma nasadkę. Dziś możemy to zbadać, że niedobór snu powoduje utratę tych końcówek. Jakby ten kod genetyczny nie jest zabezpieczony i nie może wtedy produkować właściwie białek i enzymów. A jeżeli mamy taki kłopot, no to możemy sobie wyobrazić, jakie będą tego konsekwencje. Mogą powstać nawet tak poważne choroby, jak na przykład demencja, czy jakieś zaburzenia psychiczne. Dzisiaj wiemy, że choroby psychiczne też bardzo mocno związane są z zaburzeniami snu. Na pewno jest tutaj powiązanie dwustronne. Niedobór snu powoduje zaburzenia psychiczne, ale też zaburzenia psychiczne wynikają z jakichś genetycznych uszkodzeń, w których objawą jest niedobór snu. Sen jest niezbędny, abyśmy byli zdrowi. Może jeszcze w drugiej części będziemy mogli o tym powiedzieć.
Może jeszcze ksiądz coś powie, bo się przygotował.
Bardzo często my, kapłani, jesteśmy pytani o taką rolę snu właśnie w życiu duchowym człowieka. I trzeba wyraźnie podkreślić, że sen jest takim sposobem komunikacji Boga z człowiekiem. Sen, bardzo obecny, dużo obecny na kartach Pisma Świętego, to trzeba powiedzieć, że jest to taki część Bożego planu zbawienia. Po co Bóg przemawia do nas przez sny? Często te pytania się pojawiają. Czy Bóg mówi do nas przez sny? Po to, żebyśmy my jeszcze bardziej odkryli taką drogę do pogłębienia wiary w Boga, ale także, żeby nas ustrzec przed ewentualnymi błędami czy popadnięciem w jakiś grzech, albo może, tak jak to było w przypadku świętego Józefa, jest to zaproszenie do wyświadczenia jakiegoś dobra swoim najbliższym. Słyszałem takie zdanie: przeczytaj, co może przekazać ci Bóg. Kiedy my sięgamy do Pisma Świętego i tam czytamy w wielu fragmentach o tym, że Bóg mówi przez sny, to jest to zapraszanie dla nas, ludzi wierzących, żebyśmy my też nie korzystali z senników, które będą dawały nam taką gotową odpowiedź, że jak będzie mi się coś śniło, to na pewno mnie coś spotka. A na przykład wiele razy, gdy ktoś pytał mnie, a jak mi się ktoś zmarły przyśnił, do czego to jest zaproszenie? No może to jest zaproszenie, żeby za tą osobę się pomodlić, czy żeby ofiarować za tą osobę Eucharystię, bo my wierzymy w świętych obcowanie i wierzymy też w czyściec, że to jest zaproszenie, że ta zmarła osoba prosi nas o modlitwę właśnie wtedy, gdy nam się śni. A nie śni nam się po to, żeby nam pokazać, często jest to źle interpretowane, że zdarzy nam się jakieś nieszczęście. Tak magicznie nie podchodzimy do snów i trzeba bardzo jasno to podkreślić, że Kościół nie traktuje snów jako objawienie, ale Pismo Święte dopuszcza możliwość pochodzenia niektórych z nich i właśnie tutaj trzeba by tak odczytywać te sny. Ktoś podpowiedział, że to jest taka bezpieczna metoda świętego Józefa, jako dostrzeżenie w snach tej drogi do pogłębienia wiary mocniejszej w Boga i ustrzeżenia się przed błędami albo popadnięciem w jakieś trudności. Ksiądz Krzysztof Grzywocz w książce Duchowość i sny i w tej sesji, która była wydana, podkreślał wyraźnie, że dzięki snom my możemy odkryć, jakie są nasze pragnienia. Jakie są nasze pragnienia. I sen nie może być taką wyrocznią dla nas i wyznacznikiem naszego zachowania i działania, ale to jest takie lustro, które nam pomaga też głębiej żyć i odkryć też, co Pan Bóg chce nam powiedzieć. To sposób komunikacji Boga z nami. Bóg mówi przez sny, ale nie każdy sen jest od Boga. Bóg nam coś wskazuje, tego nie rozumiemy, wyczuwamy, że Bóg nas o coś upomina i wtedy jest to zaproszenie, żeby się z tym spotkać i rozważyć.
Dziękuję bardzo. Czas bardzo krótki na prezentację tak bogatego tematu, ale myślę, że słuchacze jeszcze zadadzą jakieś pytania, będzie pani doktor, ksiądz, będą mogli odpowiedzieć na nie. Także zapraszamy do kontaktu z nami, czy to w internecie przez Facebooka, na fanpage'u Audycje dla Małżonków. Pod naszym zdjęciem można wpisywać pytania czy komentarze, czy poprzez łączność telefoniczną.
Telefon dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i drugi telefon 48 56 655 23 66. Minęła godzina 22 i 25 minut. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiaj rozmawiamy o śnie i rozważamy, czy to jest stracony czas, czy też niezwykły sen dla nas jako rodziców, małżonków, ale także dla naszych dzieci.
Nasi goście, pani doktor Iwona Niedbalska, ksiądz doktor Radosław Kacprzak. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witamy.
Szczęść Boże.
Ja chciałam zapytać, Natalia z północy, z Pomorza.
Witamy panią,
Natalia. Ja chciałam zapytać w sprawie mojego męża, który w zasadzie tak nieustannie cały czas chodzi spać z różańcem i w dzień też. I bardzo mu się zdarza często, codziennie, że musi w dzień tak, że trzy razy on tak sobie się położy. Czy to jest ze zmęczenia, czy ze zdrowiem, leczy się na arytmie serca. No ale i astmę. I tak nawet nieraz to po dwie godziny w dzień się przysypia, że tak powiem. No a z kolei ja znowu to się bardzo wcześnie budzę. No ale potem też przy różańcu mi się przysypia i jeszcze troszkę dośpię, bo sobie włączam. No ale potem idę rano na spacer z psem i to mnie budzi.
Ale co panią niepokoi u męża?
U męża to, że no tak trzy razy dziennie, codziennie musi przespać. Po śniadaniu się prześpi, po obiedzie i każda czynność jego to potem no, musi się położyć i zasypia wtedy. No. Tak. A normalnie chodzi spać no te 8 godzin więcej przesypia. Mhm.
Rozumiemy pani Natalio, pani doktor.
Myślę, że warto by było, zastanawiam się nad tym, jaki jest powód tego niewyspania. Z reguły dorosły śpi 8, no powiedzmy 9 godzin, osoby starsze, niektóre śpią krócej, ale najczęściej jednak śpią więcej, muszą więcej czasu odpoczywać. Warto by było, żeby pani mąż poszedł do lekarza internisty i poprosił może o skierowanie do poradni zaburzeń snu. Mamy takie poradnie w dużych miastach, które zajmują się badaniem snu. Być może pani mąż cierpi na bezdech senny, może chrapie w nocy i mózg, który w ciągu nocy nie dostaje tyle tlenu, ile by powinien dostać, niestety jest zmęczony. I widzimy to w ciągu dnia właśnie tym przesypianiem. Także to jest bardzo ważne, żeby właśnie sprawdzić, czy nie cierpi na bezdech senny.
Pani tutaj mówiła też o różańcu, że mąż chodzi z różańcem i pani również korzysta z tego dobrodziejstwa modlitwy różańcowej. Otóż dla wielu osób to jest cenna pomoc wtedy, kiedy nie mogą właśnie zasnąć. To ja często podpowiadam, żeby ten różaniec wziąć do ręki, poprosić Matkę Najświętszą i prosić Ducha Świętego, żeby dał taki spokojny sen, gdyż nie ma nic złego w tym, żeby, no w Słowie Bożym czytamy, że w każdym czasie mamy się modlić i nie ustawać, więc każda pora jest dobra do tego, żeby się modlić. Jeśli komuś różaniec może pomóc w takim spokojnym zaśnięciu i wyciszeniu się przed snem, to warto go brać do ręki i właśnie ten odpoczynek zawierzać Panu Bogu i Matce Najświętszej. Dobry sposób, dobra recepta na spokojny sen.
Warto by było także sprawdzić poziom cukru u pani męża, ponieważ cukrzyca, taka choroba, która rozwija się podstępnie, szczególnie cukrzyca typu drugiego, może objawiać się także nadmierną sennością. Warto by było również sprawdzić sobie poziom jonów, czyli po prostu takie dobre badanie internistyczne przeprowadzić. Można też zrobić echo serca, sprawdzić, czy mięśnie sercowe pracuje prawidłowo, czy jest wydolne, sprawdzić ciśnienie tętnicze, może mąż ma bardzo niskie ciśnienie tętnicze, czy nerki pracują prawidłowo. Także tutaj warto po prostu dobrze przebadać męża.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witamy.
Szczęść Boże.
Ja się chciałem zapytać.
A kogo witamy?
Grzegorz, Sądy Męska, Diecezja Podkarpackiej jeszcze.
Witamy, panie Grzegorzu.
Tutaj pan mówił, pan prowadzący, właśnie zapomniałem imienia.
Lech.
leczenie z tą melatoniną, że to można się uzależniać, nie? I to później właśnie firmy robią interes. A jak jest na przykład też z tymi lekami psychotropowymi, gdzieś na przykład psychotropowe jakieś antydepresyjne, czy jakieś tam neuroleptyki, czy to nie jest tak podobnie do tej melatoniny, że też można się uzależnić, też firmy robią interes na tym, na tych lekach? Bo no nie, czasami jak trzeba, to trzeba, tylko właśnie chciałem zapytać.
Wydaje mi się, że leki psychotropowe to tylko lekarz psychiatra może przepisać i nie można sobie samemu
fundować.
Kupować tych leków. Ostatnio miałem taką sytuację, gdzie jedna z osób, która ze mną rozmawiała, mówi, że nie mogła spać, źle się czuła, miała trudności i koleżanka jej poleciła, żeby wzięła sobie takie i takie leki. Absolutnie nie wolno tego robić, gdyż tym, który decyduje o lekach, jest lekarz rodzinny lub lekarz specjalista. Można oczywiście skorzystać z dobrodziejstwa ziół czy melisy przed snem się napić, to raczej nikomu nie zaszkodzi, ale leki trzeba brać pod kierunkiem profesjonalnego lekarza, który ma, powinien zbadać, zrobić wywiad, ale też on ma jako jedyne prawo wypisywania recepty.
Ja myślę, że tutaj jeszcze warto by było dopowiedzieć, że rzeczywiście leki antydepresyjne i leki nasenne, typowe leki, które są wypisywane przez lekarzy, one nie poprawiają nam jakości snu, wręcz przeciwnie. One zaburzają sen REM, czyli sen, w którym dochodzi do takiego kreatywnego wykorzystania informacji, które zdobyliśmy w ciągu całego życia, ale także w ostatnim dniu i odpoczynku. Co się mianowicie dzieje w czasie snu REM? W tym śnie nasze ciało jest jakby sparaliżowane. Ono zupełnie odpoczywa. I nie ma połączenia między korą przedczołową, która odpowiada za myślenie, za podejmowanie decyzji, za takie jak gdyby konkrety, czyli kora przedczołowa jest tym naszym takim centrum dowodzenia. Natomiast w śnie REM pobudzone są tak zwany mózg gadzi, czyli te układy, taki mózg, który odpowiada za nasze przeżycie, związane z emocjami, z lękiem, strachem, z gniewem, ze złością. I w śnie REM osoby, które miały doświadczenia jakieś bardzo traumatyczne w życiu, mogą odpocząć w ten sposób, że śnią o tych wydarzeniach, natomiast nie mogą przeżywać tych emocji w ciele, ponieważ są rozłączone emocje od działania. I bardzo istotne jest to, żebyśmy spali snem REM odpowiednio długo, dlatego że wtedy dopiero możemy w pełni odpocząć. Sen REM jest niezbędny w procesie leczenia depresji, chorób psychicznych. Leki, które mamy zwykle do dyspozycji, czyli benzodiazepiny, zaburzają sen REM przede wszystkim i nie pozwalają nam dobrze odpoczywać. Wytrącają nas z prawidłowego snu.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Iwona z Lubelszczyzny, pozdrawiam serdecznie. Bardzo się cieszę, że poruszany jest taki właśnie temat, bo ja mam problem w domu. Jestem mamą nastolatka, ósmoklasisty i proszę mi wierzyć, jestem bardzo zaniepokojona jego stanem psychicznym. Jest w tej chwili pod opieką psychologa. Sytuacja wygląda tak, że zdaję sobie sprawę z tego, że problem niewysypiania się może mieć wpływ właśnie na brak koncentracji, podczas zajęć właśnie. Cieszę się, że to poruszone zostało. I tak proszę mi wierzyć, że mój syn jest bardzo dobrym i ambitnym uczniem. Jest obowiązkowy, ale to, co teraz serwuje się obecnie w szkole, to jest niesamowite. 8 lekcji, 2 razy w tygodniu, 7 w pozostałe dni, wraca około 16:00 i on jest potwornie zmęczony, ale musi 2 razy jeszcze chodzić na dodatkowe zajęcia, na przykład w tygodniu na lekcje dodatkowe, na przykład z angielskiego. I teraz tak, prace zadawane na przykład z dnia na dzień, ja jestem w szoku. 10 zadań z matematyki do zrobienia, czyli już wieczorem po nocach. Prezentacja z biologii też jest z dnia na dzień. Z polskiego prace pisemne, nie wspomnę o pozostałych przedmiotach. To jest tylko z dnia na dzień. 3 sprawdziane w tygodniu, między innymi kartkówki. Proszę mi wierzyć, uczę się także w soboty, niedzielę i ja staram się mu pomóc, jak tylko mogę. Wspieram go, pomagam. Nie wiem, co by było inaczej. I tak dochodzi do tego, że spotkania rodzinne powodują to, że po powrocie do domu dziecko wieczorem znowu po nocach się uczy, żeby nadrobić, bo było spotkanie rodzinne. To jest problem mój obecnie. I bardzo jestem zaniepokojona tym przeładowaniem zajęć. Płaczę mi po prostu w tej chwili, że ja mówię, mamo, nie rozumiem, jak można rozwijać swoje pasje. Po prostu mówi, nie rozumiem. I proszę mi wierzyć, ja tu nie wymyślam. To jest po prostu realna sytuacja, jeżeli chodzi o ucznia, który naprawdę stara się, żeby odrobić te prace małe, żeby były. Także bym poprosiła, bo chciałam, mówię, tu się wyżaliłam, a jednocześnie poruszam ten problem, naprawdę bardzo poważny.
To jest bardzo cenne, co pani powiedziała, że towarzyszy swojemu synowi. Dzisiaj w kontekście różnych witamin, których nam brakuje, to najważniejsza witamina, jakiej nam brakuje, to jest witamina M, miłość. Czyli jeśli pani towarzyszy, rozmawia, daje obecność, to już jest to, co najcenne może pani dać swojemu dziecku. A wydaje mi się, że też trzeba w kontekście tych problemów szkolnych być może poruszyć ten problem w szkole, porozmawiać z wychowawcą klasy, przedstawić jako mama swoje zaniepokojenie tą sytuacją. Wiele rzeczy trudnych rozwiązujemy wtedy, kiedy rozmawiamy, gdy komunikujemy i nazywamy swoje zaniepokojenie, swoje trudności. Może warto byłoby o tym w szkole porozmawiać i usłyszeć opinię nauczycieli na ten temat. Tak bym proponował.
Myślę, że warto by było podejść do pana nauczyciela. Jeżeli uda się pani zdobyć tą książkę Mózg nastolatka, gdzie się może wypożyczyć. Ja tak zrobiłam, że skserowałam wtedy, kiedy mój syn był w liceum i o godzinie 7:00 z minutami nauczyciel robił kartkówki z geografii, więc ja wiedziałam, że to jest po prostu pomysł niedobry i nie będą dobre oceny, ponieważ w tym momencie mózg nastolatka jeszcze śpi. Poszłam do pana nauczyciela, dałam mu te wydrukowane kartki i poprosiłam go, że skoro już muszą te dzieci chodzić na tą godzinę, bo nie można inaczej rozłożyć lekcji, to żeby chociaż nie robił im tych klasówek. Ponieważ dowody naukowe pokazują, że o tej porze nastolatek, mózg jego jeszcze śpi. On nie może myśleć kreatywnie. On jest jeszcze w zupełnie innym stanie. Nie może funkcjonować prawidłowo i nie może oczekiwać od ucznia, że on wykaże się wiadomościami.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wiek wieków. Amen.
Mam na imię Krystyna i tak słucham z bardzo wielkim zainteresowaniem. Wszystko, co pani mówi, jest bardzo istotne i są choroby. Jest to nasze ciało, które się rządzi swoimi prawami. A ja tylko tak chciałam ze swojego też doświadczenia zwrócić uwagę na jedną taką istotną sprawę, że my mamy to ciało fizyczne, rozum, umysł, mózg, ale żyjemy w świecie też duchowym. Otoczeni jesteśmy istotami duchowymi. I tu się padło takie zdanie a propos spokoju sumienia. Pierwszą modlitwą, którą mnie nauczyła mama, była Aniele Boże, stróżu mój, wieczorem. dzieciom się czyta bajki. To są dobre bajki, prawda? Przygotowanie do snu. Człowiek nigdy nie jest sam. Albo ma anioła stróża, albo ma inną istotę duchową, którą wybiera, albo która się do niego przyklei, czy przyjdzie, czy zostanie przysłana. I to jest bardzo istotne. Trzeba o tym mówić. Ta pani tak fajnie powiedziała o tym swoim mężu, że z tym różańcem. I to takie piękne, że z tym różańcem. Więc wieczorem, jak ktoś nie może usnąć, naprawdę polecam modlitwę. Jak ktoś ma taki stały problem z niespaniem, to trzeba by to sumienie. Ja kiedyś miałam taki problem pewien i pomogła mi jedna osoba. On mnie dręczy, wracałam do przeszłości, do teraźniejszości, bałam się o przyszłość. Ona mówi, czy ty masz czyste sumienie? Ja przeanalizowałam tą sytuację, ja miałam czyste sumienie i to mi bardzo pomogło. Przy nas może być anioł stróż, święty, którego kochamy, nasz patron imienia, święty, którego prosimy. Albo może być inna istota duchowa. Ja tu nie chcę demonizować. Grzech ma swój ciężar, swoją jest demon grzechu. On może być bardzo blisko nas, on może być jakby wczepiony w nasze ciało. I może zostawię to otwarte i ksiądz powie coś mądrzejszego.
Dziękuję za to.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękuję za ten głos, to bardzo cenne, co pani powiedziała. Rzeczywiście anioł stróż nam towarzyszy na każdym kroku. Nie tylko przed snem możemy się do niego modlić, ale już rozpoczynając dzień, on nas ochrania i modlitwa uspokaja. No, ojciec Dolindo, ten, który podpowiedział nam tę modlitwę, Jezu, ty się tym zajmij. Często mówi, że my się zamartwiamy wieloma trudnościami, liczymy tylko na siebie.
Uprzedza tam także, że nie możecie spać, ponieważ... I właśnie tutaj.
Ponieważ
sam Pan Jezus tak mówi.
Liczymy tylko na siebie, więc takie powierzenie się w rękach Pana Boga. Jezu, ty się tym zajmij. Jezu, ja ci oddaję to, co mnie niepokoi, to też uspokaja moje sumienie, że jeśli ja postaram się rozeznać, co jest źródłem mojego grzechu, co jest przyczyną tego mojego braku snu, czy tego niepokoju, to tak jak w chorobie, że nie powinniśmy leczyć objawów, ale przyczynę tej choroby. Jeśli ja rozeznam, że przyczyną mojego niepokoju, lęku jest właśnie jakieś sumienie, które jest zagłuszone, które nie jest we właściwy sposób uformowane albo na gruncie duchowym dawno nie korzystałem z sakramentu pokuty i pojednania i gdy ureguluję tą sprawę przed Panem Bogiem, dojrzeję do tej decyzji, to wtedy moje życie się zmienia. I czasami to też drugi człowiek może być takim aniołem, stróżem, który podprowadzi i zada pytanie, albo sam podzieli się tym doświadczeniem, że również miałam taką trudną sytuację i właśnie dopiero po uregulowaniu właśnie tych spraw sumienia i sen się poprawił i relacje z drugim człowiekiem.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mieczysław z południa.
Witamy Panie Mieczysławie.
Początku Polski. Ja jestem wdowcem od 5 lat, samotnikiem takim, jak się to mówi. I mam trochę problemów ze snem. Po prostu to, że słucham radia całą noc, znaczy, no nie tak całą, no, ale prawie. I mam problem ze snem. Nie wiem. I zażywam nawet coś na sen. Różne tam. Staram się, żeby po prostu jakoś przetrwać. No tak z godziny, ze dwie, jak się prześpię w ciągu dnia, to jest wszystko. Nie wiem, co mam począć. Robię dużo spacerów, a między innymi jeszcze zapomniałem powiedzieć, jestem po wylewie, nie? Mam prawą stronę chwycą, no i tak mi też to kucza to. Po prostu cała ta prawa strona jest w takim napięciu. Tak po prostu łaskocze, drętwieje, mimo tego, że robię różne rehabilitacje, cudawianki i jakoś mam wielkie trudności.
Dziękujemy panie Mieczysławie. Pani doktor spróbuje coś panu poradzić.
Myślę, że pana problemy ze snem są złożone. Natomiast chciałabym tutaj powiedzieć o takich głównych punktach, których możemy się trzymać, chcąc pomóc sobie lepiej spać. Przede wszystkim powinniśmy chodzić spać o tych samych porach, jeżeli mamy kłopoty ze snem. Każdego dnia kłaść się do łóżka i wstawać dokładnie o tej samej godzinie. Możemy nawet tutaj używać budzika, choć nie zachęcam na co dzień do korzystania z budzika, no czasem jesteśmy do tego zmuszeni, ale jeżeli mamy kłopoty ze snem, to rzeczywiście budźmy się i usypiajmy o tych samych porach. Ćwiczenia fizyczne są jak najbardziej godne polecenia, czyli te spacery, o których pan mówi, jak najbardziej. Natomiast unikajmy przemęczenia, czyli nie chodźmy przed snem w drugiej połowie dnia na spacery przed snem, ponieważ to nas wręcz rozbudzi. Ćwiczmy w ciągu dnia, dotleniajmy mózg. Jeżeli mamy kłopoty ze snem, unikajmy kofeiny, unikajmy nikotyny, kawa, kole, niektóre herbaty i ciastka, nawet czekolada ma kofeinę. Te kawy bezkofeinowe wcale nie są bezkofeinowe, mają 20-30% kofeiny, jak się okazuje. Także leki przeciwbólowe, na przykład Nurofen i inne mają kofeinę. Też nie jest napisane na etykiecie, też trzeba po prostu wiedzieć. Dużo leków zawiera w sobie kofeinę. Jest ona naprawdę bardzo, nikotyna też jest bardzo silnym stymulantem.
Pobudza organizm i
nie pijmy napojów alkoholowych. Mamy czasami takie myślenie, o kieliszyczek wieczorem sobie przed snem chlepnę, to lepiej będę spać. Jak się okazuje, alkohol również zaburza sen REM, w czasie którego najlepiej odpoczywamy. I zaczynamy myśleć kreatywnie po przebudzeniu się, więc alkohol absolutnie nie. Możemy w ciągu dnia, jeżeli bardzo musimy wypić sobie to może rano dla zdrowotności, nie wiem, troszkę koniaczku na naczynia wieńcowe, jeżeli ktoś ma jakieś problemy z sercem, pamiętam, że taki kardiolog na studiach nam o tym mówił, że rozszerza naczynia krwionośne, wtedy już nic nie pomaga, to taka mała dygresja. Trzeba także dobrze przewietrzyć sobie pokój. Temperatura w pomieszczeniu, w którym zasypiamy, powinna być niska. To może być 18-19 stopni. Koniecznie wywietrzmy pokój. To jest bardzo, bardzo ważne. Dlaczego? Ponieważ żeby zasnąć, organizm musi obniżyć temperaturę ciała. Po południu, wieczorem mamy temperaturę najpierw wyższą, ale potem przed snem ona nam naprawdę opada. Żebyśmy mogli zasnąć, ona kilka kresek musi być niższa. Bierzemy kąpiel przed snem. Szczególnie chodzi o takie rozgrzanie stóp i dłoni. Dlaczego? Ponieważ one rozgrzane oddają potem ciepło i dzięki temu nasz mózg, kiedy się oziębia nasze ciało, chodzi o wnętrze naszego ciała, odbiera to jako sygnał, jest chłodniej, zbliża się noc, musimy zasnąć. Nie obiadajmy się, szczególnie przed snem. Nie pijmy dużo napojów późno wieczorem. Proszę nie pić od godziny 18, żeby nie wstawać w nocy, żeby po prostu nie chodzić do toalety. Nie możemy też być głodni, bo głód też nas obudzi. Jeżeli możliwe, to unikajmy zażywania lekarstw, które opóźniają zaśnięcie albo zaburzają sen. Szczególnie na przykład choroby astma, na astmę, leki, które przyjmujemy na astmę, również one mogą utrudniać nam sen. Leki na kaszel, przeziębienie, alergie. Czytajmy etykietki. Zapytać swojego lekarza albo farmaceutę, czy któreś z tych leków nie powodują bezsenności. Proszę unikać drzemek po godzinie 15. Jeżeli pan chce przespać chce w ciągu dnia, to przed 15. Nawet jeżeli będzie pan bardzo zmęczony, proszę wytrzymać do wieczora i naprawdę nie ucinać sobie drzemki po 15, bo to może być takim dużym utrudnieniem do zaśnięcia wieczorem. Proszę się odprężyć przed położeniem się do łóżka, a więc przeznaczyć czas na relaks, na jakieś pozytywne myślenie. Ten rytuał przed snem musi być także jakiś zachowany, czyli właśnie czytam sobie Biblię, czy jakąś modlitwę, czy mówię różaniec. Jakaś przyjemna czynność powinna być związana z kładzeniem się do łóżka. Jeżeli tylko można, to w łóżku, w którym śpimy,
tylko śpimy. Nie róbmy tam niczego innego. Niech będzie to rzeczywiście miejsce przeznaczone do snu. Sypialnia powinna być też ciemna i pozbawiona zbytnich gadżetów. Okazuje się, że nawet maleńka lampka, to jest naprawdę maleńka lampka, wystarczy, żeby przeszkadzać nam w zaśnięciu. Potrzebujemy zupełnej, absolutnej ciemności do spania. Im ciemniej w pokoju, tym lepiej śpimy, szybciej zaśniemy.
To nawet, powiedzmy, podświetlone okno reklamami czy jakimiś lampami ulicznymi wpływają na cykl płodności kobiety. Światło, 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 nie ma ciemności i zaburzenia.
Tak, są. Tak. Dokładnie, tak jest. Niedobór snu wpływa zdecydowanie na potencję, oczywiście deprymującą. Także tutaj też jest bardzo istotne, nie zdążyłam tego wcześniej powiedzieć, ale to też jest bardzo właśnie ważne, żebyśmy przyciemniali sobie zasłony, okna, przyciemniamy. Jeżeli budzimy się w nocy, ostatni punkt, to nie leżmy, nie męczmy się w łóżku. Trzeba po prostu wstać, jeżeli sen nie przychodzi, zająć się czymś przyjemnym, jakąś drobną czynność wykonać, może coś poczytać.
Ale nie ekrany.
Nie, absolutnie. To może być tylko książka.
Przed snem zobaczyć, jakie są te ostatnie chwile. Może za dużo pan telewizji ogląda i dlatego nie ma tego spokojnego snu. Ta głowa nie odpoczywa. A może ma pan taki tradycyjny budzik w swoim pokoju, gdzie pan śpi i on cały czas tam wydaje jakieś dźwięki i to też rozprasza. I może warto na to zwrócić uwagę. Jak te wyglądają te ostatnie chwile przed snem? Te 2 godziny przed snem. Może spróbować, często zachęca się ludzi, żeby pisać sobie, jak mój dzień wyglądał, albo ostatnie godziny przed snem. Najbliższy tydzień warto sobie to zapisać może i wyciągnąć wnioski.
Żeby współdziałać ze swoim rytmem biologicznym, to warto też po obudzeniu się rano wychodzić na słońce, otwierać okna, wpuszczać światło do domu, wychodzić na słońce, żeby być aktywnym bardziej rano niż wieczorem, a w porze popołudniowej przyciemniać okna, przyciemniać zasłony, żeby zachęcać jak gdyby swój organizm do położenia się spać. Wtedy w naturalny sposób melatonina będzie się wytwarzała i będziemy bliżej siebie samych w tym kładzeniu się do łóżka.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Teresa z Gniezna. Witam serdecznie pana Lecha i wszystkich gości.
Witamy.
Bardzo piękny temat. Postanowiłam, chociaż moje skromne słowo, dołączyć do audycji. Ja po prostu bym chciała, bardzo krótko powiem. Ja bym chciała wskazać najlepszego psychologa i lekarza, którym jest sam Jezus Chrystus. I ja po prostu bardzo dobrze śpię, jestem w podeszłym wieku i chciałam powiedzieć, że adoracja, którą ja bardzo chodzę na adorację, chroni przed zupełnym rozbiciem człowieka, uwalnia człowieka. To jest po prostu psycholog i lekarz Pan Jezus. Pan Jezus adoracji to jest niepojęcie obecny. I Pan Jezus po prostu, jak wchodzi się na adorację, zatapia wzrok w tego, w kogo wchodzi. Tego, w kogo wchodzi. Na przykład jak ja wchodzę, to czuję się oczekiwana, kochana. Na mnie czeka Pan Jezus. I chciałam powiedzieć, że Jezus milczy, ale działa. I na sen temu Panu, który dzwonił, że nie może spać, ja mu zaproponowała właśnie, jeżeli ma możliwość taką, bo nie każdy może dożyć w starszym wieku, uregulować sprawy duchowe, to nie ma problemu ze snem. Jeżeli rodzice mają, ja też miałam wnuka i chodziłam z nim na adorację, tak jak ta Pani mówiła, po prostu dziecko zupełnie zaczęło inaczej myśleć, nie czuło się przemęczone, czuło się radosne. Także ja uważam, że zaprosić Jezusa, psychologa i lekarza, z Panem Bogiem, dziękuję.
Z Panem Bogiem. Pani Teresa.
Dziękujemy. To był bardzo cenny głos, bo Kościół żyje dzięki Eucharystii. Adoracja jest cenną pomocą w tym, żeby się uspokoić, wyciszyć, także przed snem. Niektórzy korzystają z nocnej adoracji. U mnie w diecezji jest kaplica wieczystej adoracji, gdzie chętnie odwiedzają Pana Jezusa Eucharystycznego w nocy, ale trzeba powiedzieć, nawet święty Tomasz z Akwinu mówił, że łaska bazuje na naturze. I po to są psychologowie, po to są lekarze, żeby skorzystać z ich pomocy. Pan Bóg posługuje się ludźmi, On nie zrobi wszystkiego tak automatycznie, tylko po to daje nam ludzi, żeby z pomocy terapeutów i lekarzy korzystać. On jest najważniejszym lekarzem, ale naprawdę posługuje się ludźmi.
Słuchamy Radio Maryja.
Przepraszam za chore gadanie.
Oj, coś kiepskie połączenie. Naciska pani za dużo klawiszy. Odbieramy kolejny telefon. Chyba tak. Słuchamy Radio Maryja.
Słyszę o spaniu. Tu ja chciałam was wszystkich pozdrowić. Tego ja mam też takie problemy ze spaniem. Już jest kilka lat, tak się męczę z tym, że ja czasami o 12 w nocy, ja później biorę tabletkę na spanie, mam taki Zolpik, to taką piątkę sobie wezmę, żebym chociaż 2-3 godziny przespała i potem znowu się budzę i rano już też. No i tego ja jestem dziennie na mszy święty, też Pana Jezusa do serca przyjmuję. I mówię, Panie Boże, proszę Cię, ja w nocy się modlę, różaniec zawsze do 7 bolesti, Matrona Najświętsza. No czemu ja nie umiem spać wieczorem? No mówię różaniec z Radiem Maria, później różaniec z Radiem Doksa, później słucham Radia Maria, mam w łóżku tego i to słucham czasami całą noc, niż muszę wyłączyć, bo ja bym chciała spać, ja bym chciała odpocząć. No to, ale mi to już od młodych lat miałam problemy ze spaniem, a teraz to już naprawdę. No też nie wiem, co z tym robić? I mówię, Panie Boże, no co jest, no daj mi to, że odpocząć, bym tak chciała spać. W ciągu dnia też, bo ja mam problemy też z tym, ze stawami, mam problemy z kręgosłupem.
Dobrze, to może zajmijmy się tylko snem. Nasi goście spróbują jeszcze coś dopowiedzieć na ten temat. Dziękujemy Pani.
Sen jest uzależniony od adenozyny. To jest taka substancja chemiczna, która po obudzeniu się, dobrym wyspaniu, ma poziom zero w naszym mózgu, a w ciągu dnia jest wytwarzana w coraz większych ilościach i wieczorem mamy tej adenozyny tyle, że wywiera ona na mózg presję. Jest to tak zwana presja snu. Jest to bardzo ważne. I wytłumaczę może teraz przez tutaj też w tym momencie, jak działa kofeina. Mianowicie kofeina łączy się z tymi samymi receptorami w mózgu, co adenozyna. I kiedy w ciągu dnia czujemy się senni, ponieważ po południu już tej adenozyny w mózgu troszeczkę mamy, możemy, jak napijemy się kawy, kofeina przyłączy się do tych receptorów, do których przyłączyła się adenozyna i czujemy się nagle ożywieni. I jeżeli nie będziemy pili kawy, w Pani przypadku na przykład, nie wiem, czy Pani pije kawę, czy też nie, ale niezależnie od tego, wieczorem presja snu jest bardzo silna i chcemy czy nie, nasz mózg będzie dążył do tego, żeby się położyć. Myślę, że warto by było w takim wypadku wybrać się do lekarza, przedstawić mu problem i spróbować wyregulować sobie 24-godzinny rytm snu, w którym melatonina wydzielana jest wieczorem, zadbać o to, co mówiłam wcześniej, zastosować te propozycje, o których powiedziałam, nie pić kawy i spróbować przeczekać ten czas, aż presja snu będzie tak silna, że pani zaśnie. Wiemy też, że w niektórych więzieniach, tak, jeszcze dzisiaj w niektórych państwach stosuje się taką karę, jaką jest zabranianie zapadnięcia w sen. Między innymi w Arabii Saudyjskiej jest taka katusza wręcz. Czyli nasz organizm w naturalny sposób zaśnie. Także myślę, że problem jest tutaj złożony. Ja nie potrafię Pani odpowiedzieć, dlaczego akurat jest tak w Pani wypadku. Natomiast na pewno spać musimy i zaśniemy. Wystarczy tylko dobrze zorganizować sobie cały dzień. Chciałabym też powiedzieć, że bardzo ważne jest to, abyśmy ułożyli sobie dobrze plan dnia, plan tygodnia, plan miesiąca, ponieważ wówczas nasze aktywności będą tak ułożone, żeby te, które bardzo nas absorbują i są dla nas takie poruszające, możemy wykonać rano, a nie wieczorem.
może musimy też zadbać o to, aby nie odkładać ważnych spraw na jutro. Czyli to, co mamy do zrobienia dzisiaj, zrobić dzisiaj, ponieważ to będzie nas wybudzać. Jeżeli komuś nie przebaczyliśmy, to przebaczmy dzisiaj. Nie odkładajmy tego na jutro albo na jakąś okazję, która się zdarzy za jakiś czas. Zadbajmy także o przyjemny zapach. No wiemy, że działanie lawendy jest takie właśnie uspokajające. Co wkładamy pod poduszkę? Czy to są jakieś zgryzoty? Czy to są jakieś problemy, zmartwienia? Czy to jest jakaś złość, czy gniew? Musimy się bardzo dokładnie przyjrzeć temu, czym zasypiamy. Ja zawsze proponuję pacjentom, żeby zasypiali z uczuciem wdzięczności, ponieważ to uczucie jest dla człowieka najzdrowsze. Ono powoduje, że zmienia się biochemia naszego mózgu z przewagi kortyzolu, norepinefryny, tak, w ciągu dnia. W nocy tej norepinefryny nie ma, szczególnie w śnie REM, dlatego możemy dobrze odpocząć. Czyli nie ma hormonów stresu. Uczucie wdzięczności powoduje, że opada nam ciśnienie, zmniejsza się akcja serca, napięcie mięśniowe się zmniejsza. Więc z tego takiego stanu ucieczki i agresji wchodzimy w stan zrelaksowania się. Proszę często rodziców, żeby uczyli tego dzieci. Bądźmy wdzięczni za wszystko, co nam się wydarzyło w ciągu dnia. Podziękujmy za to Bogu. Nie koncentrujmy się na tym, co straciliśmy, czego nie osiągnęliśmy, ale na tym, co zyskaliśmy, co nam Bóg dzisiaj dał, co pozwolił nam poznać, czego doświadczyliśmy, czyli na tym, co na łaskach, które otrzymaliśmy od Boga. Koncentrując się na tym, wyciszamy własny organizm. Dziękując za to, przygotowujemy się dobrze do snu.
Ksiądz. Jest taki biblijny fragment, który mówi: Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. A pani doktor tu przed chwilą mówiła o takiej wdzięczności przed snem. I to jest bardzo cenna podpowiedź, bo nawet gdy przeprowadzamy przed snem rachunek sumienia, to on jako takie podsumowanie dnia, to przede wszystkim, no, słuchając też świętych, a oni dają nam cenne podpowiedzi, jak żyć także godnie, no to święty Ignacy z Loyoli podpowiadał, żeby pierwszym elementem rachunku sumienia było dziękczynienie Panu Bogu. Więc ja bym proponował, żeby skupić się na takiej dziękczynieniu Panu Bogu za drobiazgi. I wtedy zobaczymy, że w tym dniu było więcej dobra i więcej takiej wdzięczności za dobre rzeczy, a jeśli były trudności, to też tym Panu Bogu uwielbiać, Pana Boga tym uwielbiać. Pamiętam taką rozmowę z pewnym człowiekiem, który powiedział, że jak zaczął od uwielbiania Pana Boga, dziękczynienia, to większy miał pokój w sercu i także inaczej spał. A w kontekście różnych modlitw, które przed snem odmawiamy, to może warto zwrócić uwagę nie na ilość tych modlitw, tylko na jakość tych modlitw. Ktoś tam mnie pytał, ile tych różańców przed snem mam odmówić, a podpowiedziałem, że jedną zdrowaś Mario, ale żeby ona od serca była powiedziała, bo Pan Bóg no nie jest tym, który nas rozlicza z ilości, ale mamy modlić się przede wszystkim sercem.
Chwila muzyki. Thank you. Radio Maria 23:06. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Chciałem Państwa zaprosić na kolejne audycje 14 lutego. Czy możliwe jest wychowanie dzieci bez kultury i sztuki? Nasi goście, ksiądz Janusz Stańczuk, redaktor naczelny miesięcznika Tak Rodzinie, Aldona i Artur Wiśniewscy, rodzice piątki dorosłych dzieci, tworzący rodziny zespół muzyczny Moja Rodzina. 21 lutego temat: liturgiczna służba ołtarza formacją mężczyzny nie tylko do odpowiedzialności. Ksiądz Krzysztof Szkopek będzie naszym gościem. 28 lutego Abraham i Sara, niepłodne małżeństwo. Goście: ksiądz Mirosław Czapla, asystent kościelny Stowarzyszenia Abraham i Sara z Krakowa, i Barbara i Sebastian Wieczorek ze Stowarzyszenia Małżeństw Niepłodnych Abraham i Sara. 7 marca, nie pij za zdrowie dziecka, doktor nauk medycznych Małgorzata Klecka, psychiatra i psychoterapeutka. I wracając do dzisiejszej audycji, która ma temat sen, stracony czas czy niezwykły zysk, w internecie, na Facebooku, na fanpage'u audycji dla małżonków zamieściłem zdjęcia książek, bo za dużo na ten temat nie możemy mówić. W każdym razie był wspomniany ksiądz Krzysztof Grzywocz. Książka ma tytuł Duchowość i sny. Są to zeszyty formacji duchowej, ale są do dostania. Ksiądz tutaj obecny mówi, że można dostać. Teraz mózg nastolatka, czyli jak przetrwać dorastanie własnych dzieci. Autor, lekarz medycyny François Jensen. Prawdopodobnie tak to się czyta. I teraz jeszcze jedna książka. Dlaczego śpimy? Odkrywanie potęgi snu i marzeń sennych. Dr Matthew Walker. Także też więcej można na ten temat poczytać. Mamy jeszcze 21 minut czasu do końca audycji. Słuchamy Radio Maryja. Halo, halo. Halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Grażyna z południa.
Witamy
bardzo
panią
serdecznie
Grażynę.
Witam Państwa w studio. Chyba jest też kapłan, również kłaniał się i szczęść Boże kapłanowi.
Szczęść Boże.
Ja chciałam zapytać, ponieważ ja bardzo dobrze śpię. Położę się i zasnę, ale mam inny problem. Coś takiego, że zasypiam po prostu w ciągu dnia. Siedzę na fotelu, ja bym w kościele pod ławkę wpadła. W jednej chwili ja nie wiem nawet, kiedy ja zasypiam. I głowa mi leci, zasypiam. Już cokolwiek to siadam nawet w fotelu, żeby mi nie spadła gdzieś z krzesła. Proszę sobie wyobrazić, że kiedyś w autobusie chyba 3 razy zasnęłam, pani mnie tam z tyłu budzi. Niejednokrotnie odmawiam różaniec przed apelem. Ja mam włączony telewizor, ja odmawiam. I ja w końcu zasnę i jest już, budzę się, jest pierwsza godzina, ja śpię. To jest naprawdę coś nie tak. A poza tym jeszcze mam coś takiego, że ja mam i oponiaka, i padaczkę. Ja jestem po kilku urazach. Być może, że to jakaś jest w tym przyczyna, nie wiem. I jeszcze coś takiego, że coś mnie na przykład nagłego spotyka, takiego przykrego. Ja mam bardzo taki momentalnie taki ból w głowie, że ja tak jakbym miała sparaliżowany mózg. Ja wtedy nic nie wiem, kompletnie. Ja niejednokrotnie nie wiem, jak wracam. To mnie bardzo też martwi. No poza tym to są inne schorzenia, ale odnośnie właśnie tutaj tej głowy, to myślałam, że to takie jest bardzo przykre.
To znaczy, pani Grażyno, jeden z pierwszych telefonów właśnie też dotyczył sytuacji takiej nadmiernej senności w ciągu dnia, ale pani doktor jeszcze pani odpowie. Dziękujemy za pani telefon.
Być może te zaburzenie, na które pani cierpi, nosi nazwę narkolepsji. Nie wiem, czy pani była u neurologa i mówiła o tym, o tych swoich trudnościach. Narkolepsja jest to zaburzenie neurologiczne.
jej przyczyny tkwią w centralnym układzie nerwowym, a konkretnie w mózgu. Ma w jakimś stopniu podłoże genetyczne, ale nie jest dziedziczne. Odpowiada za nią raczej mutacja, dlatego nie jest przekazywana przez rodziców dzieciom. Pojawia się zwykle w tak średnim wieku i na to zjawisko, na tą chorobę składają się występujące w ciągu dnia napady snu, taka obezwładniająca senność, tak jak pani opowiada, której nie możemy się oprzeć w czasie pracy, przy biurku albo gdzieś, nawet może być to w czasie prowadzenia samochodu albo spożywania posiłku z rodziną. To jest choroba tak częsta jak stwardnienie rozsiane, mniej więcej jedna osoba na 2000. Drugim objawem tej choroby jest tak zwany paraliż senny, czyli utrata zdolności do mówienia lub poruszania się po przebudzeniu. Nie wiem, czy pani też ma takie objawy. Czyli budzimy się, ale nie możemy się poruszyć. Już mamy świadomość tego, że jesteśmy po śnie, ale jeszcze nie możemy się poruszyć. W takiej sytuacji człowiek nie może się przewrócić na bok, otworzyć oczu i nie może poruszyć jakimkolwiek mięśniem. Stopniowo ten paraliż ustępuje i zaczynamy się poruszać. Tak może tak być nawet przez parę minut. Trzecim takim objawem narkolepsji jest tak zwana katapleksja. To jest taka sytuacja, w której bardzo silna emocja, zarówno radosna, jak i smutna, powoduje, że ciało traci władzę. U pani, nie wiem, czy też takie objawy występowały kiedykolwiek, czyli na przykład jakaś bardzo radosna informacja, bardzo szczęśliwa, powoduje, że osoba cierpiąca na katapleksję może się wręcz przewrócić. Może to być pochylenie głowy, opadnięcie szczęki, bełkotliwa mowa, ugięcie kolan albo nagła utrata napięcia mięśniowego, czyli upadek na ziemię. To jest zaburzenie, którego tak naprawdę leczyć lekami nie możemy. Tutaj mamy za mało czasu, żebym tłumaczyła, w jaki sposób w mózgu dochodzi do takiego zaburzenia. Natomiast koniecznie musi pani tym zwrócić do neurologa.
Właśnie, bo to, co
który
tutaj,
panią poprowadzi.
Co pani tutaj mówi, to nie chodzi o to, żeby straszyć teraz słuchaczy, bo lekarz stawia diagnozę. Jeżeli coś nas niepokoi w naszym zdrowiu, w naszym zachowaniu, śnie, spójrz z tym do lekarza. Pierwszego kontaktu zapytać, czy do jakiegoś specjalisty lepiej się nie skierować.
Prawda? Mamy w podwzgórzu taki wyłącznik, przełącznik właściwie, który wprowadza nasz sen i z niego wyprowadza. I reguluje ten wyłącznik, przełącznik, taka substancja oreksyna. I gdy ona przedostaje się do krwi, w czasie dnia wysyła nam sygnał czuwam. Wtedy, kiedy wyłącza się, zasypiamy. U osób, które cierpią na narkolepsję, ten wyłącznik nie funkcjonuje prawidłowo, czyli w ciągu dnia włącza nam się i wyłącza wtedy, kiedy nie powinien tego robić. Czyli nie mamy takiej ciągłości czuwania, a potem brakuje nam ciągłości snu. Także można to wyjaśnić również na poziomie biochemicznym.
Poza tym jeszcze można dodać, że modlitwa to jest trwanie w obecności Bożej. Jeśli jest intencja, że ja oddaję Tobie, Panie Boże, ten czas, to nawet sen może być tym momentem, kiedy ja trwam w obecności Bożej. Jeden z hymnów takich na koniec dnia nawet mówi, zawiera takie słowa: a gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali. Więc w każdym czasie możemy uwielbiać Pana, także w kościele, nawet gdy zaśniemy, to myślę, że Pan Bóg to zrozumie. Intencja trwania w obecności Bożej jest najważniejsza.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. To
teraz i zawsze.
Małgorzata z Radomia. Ja też mam problemy ze stawą. Już nie będę tego wracać, tam usypianie z różańcem i tak dalej. Ale to rzeczywiście może być ta sytuacja, że w październiku dowiedziałam się o tym, znaczy zakończyłam terapię z ojcem, bo miał raka i może dlatego listopad, grudzień i jeszcze wiadomo, grypa, to wszystko się nasiliło i nie mogę spać. Dwa dni spałam, znaczy dwie noce spałam w ciągu no, tych dwóch miesięcy. Że tak powiem, może to jest rzeczywiście tym stresem spowodowane, że nie mogę pomóc, tylko najgorsze to jest to spanie w dzień. Wstanę, położę się na chwilę i usypiam. A w nocy rzeczy do piątej rano nie mogę usnąć, więc myślę, że przestawiłam sobie pory, które muszę lecieć do stanu, ale nie o tym jeszcze. Chciałam panią to zapytać, w takim bądź razie ten sen REM, czy to jest od godziny 10 do 12, czy on po prostu później jest, bo córka też ma problemy, znaczy ona nie ma problemu z zasypianiem, tylko chciałam powiedzieć, żeby odpoczywała, bo późno chodzi spać też, bo jest nauczycielem, ale jest od małego była chora i jest taka po prostu przemęczona i też musi w ciągu dnia czasami przespać. Tylko, że śpi dłużej, śpi nie pół godziny, godzinę, czy tam dwie, tylko musi przespać ze 3-4 godziny, a potem wstaje i wiadomo, przygotowuje się do pracy, do lekcji i tak dalej. Czasami nie śpi właśnie od godziny, powiedzmy, 11 do godziny 2, 3 w nocy. I chciałam zapytać, jakie po prostu te organy potem mogą być chore w związku z tym? Bo z tego, co pani doktor mówi, to wiadomo, że jest, jak nie jest ten sen te 8 godzin, żeby było tego snu, to wiadomo, że potem może być coś nie tak, a ma też ma problemy z sercem. Tylko chciałam o to zapytać.
No bardzo, bardzo bogate pytanie. W skrócie tylko możemy odpowiedzieć.
Tak jak mówiłam, zaczynamy odpoczynek głębokim snem NREM, a kończymy noc dłuższymi fazami snu REM.
Ale w ciągu godziny tych cykli może być kilka.
W ciągu godziny... Nie, w ciągu nocy.
W ciągu nocy,
tak,
oczywiście.
Tak. Oczywiście sen NREM przekładany jest ze snem REM. Co jest istotne, może króciutko powiem. Sen REM, NREM to jest czas na refleksję, przechowywanie i wzmacnianie surowych składników, jakim są nowe fakty, umiejętności. Czyli w tym czasie wzmacnia się nasza pamięć. W czasie snu REM dochodzi do łączenia tych surowych składników, czyli informacji, w większe całości. Budowane są modele wyjaśniające funkcjonowanie świata, co oznacza między innymi dokonywanie twórczych spostrzeżeń, nabywanie umiejętności i rozwiązywanie problemów. Czyli można powiedzieć tak, w czasie snu NREM nasz mózg, przenosi, utrwala informacje z pamięci krótkoterminowej do długoterminowej, a w tym drugim śnie korzysta, dociera do wszystkich struktur mózgowych, do wszystkich informacji, które zdobyliśmy w ciągu całego życia i z tych informacji tworzy jakieś rozwiązania problemów, kreatywne myślenie. Powstają pomysły, z którymi się po prostu budzimy. Czyli w ciągu dnia nie bylibyśmy w stanie nawet dotrzeć do tych pokładów wiedzy, które mamy już w sobie, w mózgu, a w czasie snu REM sam mózg dociera do tych wiadomości, spala je ze sobą i wykorzystuje je wszystkie, tworząc przepiękne pomysły kreatywne. Dlatego potrzebne są wszystkie fazy snu, a szczególnie sen REM dla dzieci, które chcą się rozwijać, które chcą zdobywać nowe umiejętności, chcą po prostu eksplorować świat. No nie możemy pozbawić ani jednej części snu, ani drugiej części snu. Także myślę, że nie jest rozwiązaniem chodzenie spać po północy systematycznie, tylko jednak uporządkowanie snu tak, aby obejmował on jedne i drugie, i drugą fazę snu. Pani też pytała o choroby, jakie mogą spotkać osobę, która tak tutaj nie dosypia. Sen, prawidłowy sen zabezpiecza nam wszystkie układy. Jeżeli nie będziemy spać, to we wszystkich naszych przestrzeniach,
we wszystkich naszych układach będą nieprawidłowości, począwszy od zaburzenia pamięci, braku koncentracji, poprzez choroby sercowo-naczyniowe, poprzez choroby metaboliczne, poprzez choroby przewodu pokarmowego. Możemy mieć zaburzenia żołądkowo-przełykowe, jelitowe. Będziemy mieli rozchwiany biotom w jelitach, ponieważ ten drugi mózg, czyli nasze jelita, również potrzebują odpowiedniej ilości snu. Czyli ktoś na przykład cierpi na jakieś złe trawienie, a nie pomyśli, że może za krótko śpi. Dosłownie tak jest. Czyli nasza nerwowość, roztrzepanie, agresja, wszystkie zaburzenia emocjonalne mogą wynikać z za krótkiego, nieprawidłowego snu.
Dziękuję. I jeszcze odbierzemy jeden króciutki telefon. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Witamy.
Dzwonię z południa Polski, Maria. Bardzo witam serdecznie wszystkich. Dziękuję za tą audycję. Chciałam takie pytanie od siebie dać. Ja po prostu nie mam problemu z zaśnięciem, tylko gdy się budzę, jestem bardzo, bardzo zmęczona. Przeważnie zasypiam tak godzina w pół do pierwszej w nocy, 12:00, i śpię do tej godziny 7:00, ale jestem rano tak zmęczona, że no nie wiem, do której godziny bym spała. I mam taką bardzo, to znaczy rozdrażnienie, bardzo. Ale jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że są przyczyny. Opiekuję się niepełnosprawną córeczką, jestem cały czas zajęta i bardzo zmęczona. I tak nieraz właśnie bywało, że szłam do kościoła i normalnie nawet na stojąco zasypiałam. I no tyle chciałabym poradę jakąś na to ranne rozdrażnienie. Tyle na ten krótki telefon. Chciałabym zapytać i bardzo dziękuję i czekam na odpowiedź.
Dziękujemy za ten głos. To bardzo cenny głos. Poranne rozdrażnienie może się pojawić, bo pani jest przemęczona opieką nad swoją córką. Przed chwilą pani to powiedziała. Może warto byłoby kogoś poprosić o pomoc i zadbać o siebie, bo przykazanie miłuj bliźniego swego jak siebie samego mówi o tym, że mamy najpierw zadbać o siebie po to, żeby móc służyć innym. Jeśli pani nie będzie wyspana, jeśli pani nie będzie umiała poprosić innych o pomoc, no to nie będzie pani mogła towarzyszyć swojej chorej córce, która potrzebuje, myślę, że pomocy cały czas. Może warto poprosić kogoś o takie wsparcie, żeby też pani mogła zadbać o siebie.
Drodzy Państwo, teraz jeszcze zostały jakieś 4 minutki dopowiedzieć coś, co jeszcze należałoby dopowiedzieć. Nie jest to dużo, ale co się tak narzuca, co by trzeba było jeszcze.
Ja to powiem o komplecie, że zaraz będziemy mieli kompletę. Które to jest
świetne zakończenie dnia.
Zakończenie dnia, tak, tak. Krótko.
Proszę bardzo, księże, jesteśmy cały czas na antenie.
Myślę, że tak. Jedna z takich modlitw, którą przed snem odmawiamy, to jest kompleta. To jest taki wieczorny pacierz. Również tutaj na antenie Radia Maryja ona jest przed północą odmawiana.
Za 10 minut.
Za 10 minut, tak. I kompleta to jest dobra modlitwa, żeby przygotować się na ten sen pełen pokoju. I spośród wielu modlitw, które są proponowane w czasie tej modlitwy, komplety, no, są takie słowa. Boże, daj nam spokojny sen i odnów nasze siły wyczerpane całodzienną pracą, abyśmy przez Ciebie pokrzepieni służyli Tobie ciałem i duszą. To jest zaproszenie, żeby Pan Bóg był razem z nami w czasie tego snu, żebyśmy mogli nabrać sił do nowego dnia, który On nam daje. Zachęcam do tego, żeby tym ostatnim akcentem przed snem właśnie była modlitwa wdzięczności Panu Bogu za to, co się w tym ciągu dnia wydarzyło i takiego zaproszenia Pana Boga do tego snu, który jest przed nami, który jest darem od Pana Boga i konkretnym, niezwykłym zyskiem, a nie straconym czasem. A przecież taki był temat naszej audycji, którą wspólnie przeżyliśmy.
Dziękuję. Ksiądz dr Radosław Kacprzak jest naszym gościem i pani dr Iwona Niedbalska.
Chciałabym, żebyśmy wszyscy bardzo poważnie potraktowali sen jako naszego... Pan Jezus oczywiście jest najlepszym lekarzem, ale to On dał nam sen, z którego możemy korzystać za darmo. Korzystajmy z niego bardzo rozsądnie, ponieważ sen zapewnia nam najlepszą z możliwych terapię i zarówno zdrowia fizycznego, psychicznego, jak i emocjonalnego. Powtórzę może króciutko. Mózg wzbogaca nasz mózg wzbogaca się przez sen o szereg funkcji. Poprawia się zdolność uczenia, zapamiętywania, podejmowania decyzji. Dokonujemy logiczne wybory, zdecydowanie lepiej. Wpływa na zdrowie psychiczne. Pokonujemy lepiej wyzwania, z którymi musimy się kolejnego dnia zetknąć. Zwiększa się nasza kreatywność. Nasz układ immunologiczny ma lepsze zdolności do walki z infekcjami. Pomaga nam w walce z komórkami nowotworowymi. Zapobiega rozwojowi szeregu chorób. Reguluje apetyt, a przecież zobaczmy, co teraz się dzieje. Mamy, można powiedzieć, plagę otyłości u młodych osób. Dlaczego? Dlatego, że młodzi ludzie, którzy nie śpią wystarczająco długo, mają nienaturalny, czyli niezdrowy apetyt na słodycze, na chipsy, na używki. Ich mózg potrzebuje dopamina. Dopamina wiążana jest z układem nagrody. Bo w niewyspanym mózgu ten układ nagrody jest szczególnie wrażliwy, przewrażliwiony jest na takie podniety, jak między innymi słodycze, narkotyki, nikotyna. Także niewyspani łatwiej wchodzą w różne uzależnienia od internetu, od pornografii. Chrońmy nasze dzieci przed tymi zaburzeniami, pomagając im tak ułożyć sobie plan dnia, aby się wysypiały. Pamiętajmy o tym, że sen poprawia wydolność układu krwionośnego, obniża ciśnienie, utrzymuje serce w dobrym stanie. I najważniejsza rzecz być może też to jest poprawa relacji. We śnie widzimy, jaka jest w marzeniach sennych. Pojawia się nam prawda o nas samych i możemy przyjrzeć się relacjom, jakie mamy z sobą samym, z Panem Bogiem i z najbliższymi. Kto dobrze i uważnie będzie przyglądał się swoim marzeniom sennym, ten będzie mógł zobaczyć, co może poprawić, w jakiej kondycji jest jego serce.
Jeszcze słówko chciał ksiądz.
Pozostańmy może na koniec tej audycji ze Słowem Bożym. Z psalmem 4, fragmentem tego psalmu. Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty, jeden Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
Bóg zapłać.
Tym Słowem Bożym kończymy dzisiejszą audycję. Dziękujemy naszym słuchaczom, którzy współtworzą ją razem z nami. Byli z nami pani doktor Iwona Niedbalska i ksiądz doktor Radosław Kacprzak. Dziękujemy także panu Przemkowi, który tą audycję dla nas realizował.
Do kolejnego wtorku żegnają się z państwem Lech Polakiewicz
i Jacek Nasacki.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja zawsze dziewica.
Audycja dla małżonków i rodziców.